Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was historię, która myślę, że jest trochę inna niż te do tej pory. Chciałabym też z Wami przejść od początku. To też jeszcze się nie do końca zdarzało, dlatego że wcześniej były sprawy mniej aktualne, a ta sprawa będzie miała miejsce, właściwie jej finał, w 2007 roku. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ta historia. Dzisiaj miałam mówić o kimś innym, miał być to Milad, ale postanowiłam, że jednak Milad musi poczekać, bo ta historia gdzieś bardziej mnie dotknęła i postanowiłam się nią z Wami podzielić. Dziękuję Wam tradycyjnie za Wasze wsparcie, za Wasze komentarze, za udział w Patronite i za to, że Was jest tu coraz więcej. Bardzo się cieszę, że niedługo dojdziemy, mam nadzieję, do 10 tysięcy. W związku z Waszą wolą prawdopodobnie coś przyszykuję, ale jeszcze nie wiem co, więc jeżeli macie jakieś pomysły, co to by mogło być, to piszcie w komentarzach. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Chciałabym Wam opowiedzieć o Robercie Hawkinsie, który urodził się 17 maja 1988 roku. I jak tak myślę, że ten chłopak był prawie moim rówieśnikiem, to tym bardziej gdzieś tak osobiście traktuję tę historię, zwłaszcza, że jego losy, to wszystko, co Wam opowiem, pokazuje, że być może gdzieś po drodze coś złego się zadziało i gdyby zadziało się inaczej, to nie byłoby dzisiaj tego tematu, ale myślę, że tak jest też w większości historii, które Wam opowiadam, że to wszystko nie dzieje się bez przyczyny. Choć rodzice Roberta byli Amerykanami, to urodził się on na terenie Anglii w Suffolk Royal Air Force. Jednak ich małżeństwo nie potrwało zbyt długo, gdy Robbie miał 3 latka, rozwiedli się i postanowili związać z innymi partnerami. Od tej pory mały Robbie wychowywał się i mieszkał ze swoim tatą. Początkowo to właśnie tata przejął całą opiekę nad synem. Mama za bardzo się nie angażowała w jego życie i właściwie dosyć długo tak było. Przez większość też swojego życia tata i jego obecna partnerka, którą była Candy Sims, mieli ciężki orzech do zgryzienia, dlatego że Robbie już od najmłodszych lat wykazywał, że jest inny niż jego rówieśnicy. Pierwsze takie poważniejsze problemy zaczęły się wtedy, gdy Robbie miał 4 latka. Jego macocha Candy Sims wspomina po latach, że Robbie był bardzo pomysłowy, lubił rozgryzać różne rzeczy, tworzyć, był bardzo kreatywny, ale odróżniał się od swoich rówieśników, bo był bardzo nerwowy. Dosyć łatwo wpadał w szał. Candice też wspomina takie wydarzenie, gdy Robbie miał urodziny i kobieta kupiła mu czerwony samochód. Chłopiec otworzył, zobaczył i nagle wpadł w szał, bo chciał niebieski. Zaczął uderzać tym samochodzikiem. Generalnie nie wiadomo było za bardzo, o co chodzi. Jednak jakoś tak przemilczeli ten temat, poczekali, aż on się uspokoi. Problemem było jednak to, że Robbie często miał takie ataki. Wrzeszczał i wyzywał bliskich, robił wszystko, by ich zranić. Też gryzł, popychał. Jednak to było 4-letnie dziecko, więc gdzieś tam pewnie zwalali to na to, że miał tutaj trudne doświadczenia, że jego rodzice się rozstali, że może jakoś to na niego wpłynęło. I z racji tego, że nic za bardzo nie pomagało, jedyne co umieli zrobić, to po prostu zostawić go samego i poczekać, aż on się uspokoi. I faktycznie, po pewnym czasie, gdy już opanował te swoje emocje, przychodził do nich i jak gdyby nic, mówił: dzień dobry mamo, dzień dobry tato, i był słodki, jakby nigdy nic się nie stało. Problemy z Robim nie miały jednak miejsca tylko w domu. Pojawiały się też problemy z innymi ludźmi, z innymi dziećmi. Na przykład w trakcie świąt, gdy Ron był wraz z synem w kościele, to nie wiadomo co się stało, Robbie bardzo źle się zachowywał. Atakował inne dzieci i w końcu jego tata został poproszony, żeby jednak wyprowadzić Rona i w pewnym sensie dostał zakaz, żeby uczestniczył z innymi dziećmi w takich zabawach, bo po prostu nie potrafił się zachować. Mężczyzna za bardzo już nie wiedział, jak ma z nim postępować. Postanowił porozmawiać ze swoją żoną Candice. Razem też podjęli decyzję, która była tamtym momencie dla nich bardzo ciężka, dlatego że mieli czterolatka, z którym absolutnie nie potrafili sobie poradzić i też za bardzo nikt wokół nich nie potrafił sobie poradzić, więc postanowili udać się po pomoc i w efekcie Robi trafił pod opiekę psychiatryczną, mając właśnie te czterolatka. Ron był załamany całą tą sytuacją. Wzięli mu syna do szpitala, był wiadomo roztrzęsiony, no bo jak teraz czterolatkowi wytłumaczyć, że rodzice się go nie pozbywają, tylko że chcą mu pomóc. W zasadzie czuli się jak najgorsi rodzice na świecie. Starali się powiedzieć Robertowi, że wszystko będzie dobrze, że im bardzo na nim zależy, że chcą po prostu, żeby było mu lepiej. No i poszedł na parę miesięcy w zasadzie. Oni tam oczywiście go cały czas odwiedzali, ale no jednak to był czterolatek, który był poza domem. Więc kiedy wrócił do domu, tak jakby się zmienił, był pozbawiony emocji, nie okazywał żadnych emocji przede wszystkim. I chociaż już zamieszkał z nimi i wydawało się, że jest w porządku, to zaczęły się z nim inne problemy, dlatego że Robi zaczął dorastać. Też fizycznie zaczął dorastać, więc poczuł się silniejszy i narastała też jego złość, która, nie wiedzieć czemu, skupiła się na jego macoszy. Zaczął wykorzystywać swoją fizyczną przewagę i z dnia na dzień coraz bardziej być dla niej niegrzeczny, pyskował jej, aż w efekcie zaczął jej grozić. Nie chciał jej słuchać, bardzo dziwnie się na nią patrzył. Candice miała wrażenie, że on w zasadzie to chciałby się jej pozbyć, żeby jej w tym domu nie było. Gdzieś tam przebąkiwał, że chciałby, żeby to jego mama tutaj była, że ona nie jest jego prawdziwą mamą. Ale wiadomo, no wszyscy mieli gdzieś tam na uwadze to, że Robi jest trudnym dzieckiem, że trzeba mieć w stosunku do niego więcej cierpliwości, może być troszkę delikatniejszym. Jednak te problemy z nim się nasilały. Macocha coraz bardziej sobie z nim nie radziła. Robi zaczął się stawiać, mówił jej, że nie powinna mu mówić, jak ma żyć, co ma robić i że jeżeli będzie mu dalej tak rozkazywać, bo to, że ona go coś poprosiła, to według niego było rozkazywanie, to ją po prostu zabije. Pewnego dnia Candice skosiła trawę i rzuciła takie hasło, czy ktoś mógłby jej przynieść coś do picia, bo było dosyć ciepło, zmęczyła się i chciała się czegoś napić. O dziwo przyniósł jej napój Robi, dokładniej była to cola. Ale Candice po wzięciu pierwszego łyka stwierdziła, że dosyć dziwnie smakuje ten napój. Wzięła jednak jeszcze 3-4 łyki, bo była bardzo spragniona, ale potem zaczęła się bardzo źle czuć. Coś tam jej bardzo jakby nie smakowało. No, wyczuwała, że ten smak jest bardzo nienaturalny. Gdy potem właśnie zaczęła wymiotować, bardzo się źle poczuła po tym wszystkim i pojechała do szpitala, okazało się, że do tej coli zostały dolane chemikalia jakieś, prawdopodobnie był to płyn na chwasty. Gdy Candice wróciła do domu, to Robi oczywiście się nie przejął i w zasadzie stwierdził, że to było całkiem zabawne. Nawet była taka sytuacja, że wszyscy już razem siedzieli przy stole i Candice postanowiła się zapytać Robiego, dlaczego to zrobił, czy nie zdawał sobie sprawy z tego, że może ją zabić. Na co tutaj Ron się włączył, czyli ojciec Robiego, i powiedział, że przecież to był żart, że on na pewno nie chciał, żeby była chora, żeby coś jej się stało. Na co Robi tak szybko odpowiedział, że tak, oczywiście, ale gdzieś tam drwił z niej i miała takie poczucie, że w zasadzie to on by chciał, żeby ona umarła. Mimo wszystko kobieta stwierdziła, że da mu szansę, że może faktycznie to były takie wybryki nastolatka i wmawiała sobie, że jest bezpieczna we własnym domu, chociaż wcale się tak nie czuła i w zasadzie miała rację, dlatego że Robi zaczął jakoś tak eskalować, to jego zachowanie zaczęło być coraz bardziej przerażające, zwłaszcza gdy była taka sytuacja, że starsza siostra Robiego pracowała w restauracji i już zarabiała swoje pieniądze, które trzymała w swoim pokoju. Pewnego dnia Candice zobaczyła, jak Robi wychodzi z jej pokoju i prawdopodobnie zabrał jej gotówkę. Więc poprosiła go, żeby się zatrzymał i chciała się dowiedzieć, czy faktycznie zabrał tę gotówkę. No, może to był kiepski ruch, zwłaszcza, że chciała przeszukać jego plecak, ale była zdenerwowana tym, że Robi kradnie i wywiązała się między nimi szarpanina, bo ona chciała wziąć ten plecak, on nie chciał jej go dać, oczywiście tam były wyzwiska. W efekcie niechcący zarysowała mu policzek obrączką, także taka kreska była, że się delikatnie rozkrwawił. Przeprosiła go natychmiast, powiedziała, że nie chciała, na co chłopak wybuchł i powiedział, że jeżeli znowu mnie dotkniesz, to ja cię po prostu zabiję. Następnego dnia w szkole zauważono jego draśnięcie i wezwano rodziców do dyrektora. Okazało się, że Robbie powiedział, iż macocha regularnie go bije i jest przez nią maltretowany. Dyrektor chciał to wyjaśnić, ale okazało się, że nie był to jedyny powód, przez który rodzice zostali wezwani. Otóż okazało się, że do dyrektora doszły wieści, że kilkoro dzieci powiedziało mu właściwie o tym, że Robbie ma obsesję na punkcie macochy, a dokładniej na punkcie tego, żeby zrobić jej krzywdę. Że rozpowiada, że ją zabije w nocy, że uderzy ją siekierą, że on nie chce już, żeby była w jego życiu. I gdzieś chyba musiało to być naprawdę takie... no nie wiem, jak to powiedzieć, ale wydawało się, że on mówi to z powagą, że to nie są jakieś żarty, przechwałki nastolatka, bo skoro dyrektor szkoły bierze takie teksty na serio i wzywa rodziców, no to wydaje się, że jest problem. I to był niestety moment, w którym rodzice obecni, czyli tata i macocha, postanowili, że nie dadzą już sobie rady, że to już nie jest na ich siłę, że po prostu... No nie powstrzymają tego Robiego. Candice już była przerażona, nie wiedziała, czy w nocy na przykład on nie przyjdzie i faktycznie nie zrobi jakiejś krzywdy. Ron jeszcze cały czas się przekonywał, że no to niemożliwe, że przecież Robbie jest niewinny, że no on tylko tak mówi, że to takie przechwałki. Ale pomimo, że jeszcze spróbowali kilka dni z nim jakby wysiedzieć, żeby to wszystko się ułożyło, to znaleźli w jego pokoju taki napis, który wyrył na szafce nocnej prawdopodobnie i tam było napisane kill her, czyli zabij ją. I oni wtedy poczuli, że naprawdę jest źle i oni nie panują nad tą sytuacją. Postanowili zadzwonić do psychiatry Robiego i zapytać, co mają robić. Natomiast psychiatra powiedział, żeby jak najszybciej zadzwonili na policję i niestety trzeba pozbyć się go z domu, że muszą się nim zająć specjaliści, że powinien trafić do szpitala prawdopodobnie. Z bólem serca Ron zadzwonił na policję, powiedział, jaka jest sytuacja. Przyjechali do domu i zabrali chłopca, który został następnie przyjęty do Piney Ridge Center w Waynesville w stanie Illinois. Zdecydowano się na jego hospitalizację i jeżeli chodzi o diagnozę, to po prostu zdiagnozowano mu tak wiele rzeczy, że ciężko było podjąć decyzję, w jaki sposób go leczyć. Między innymi określono, że ma on bunt opozycyjny, zaburzenia nastroju, problemy z relacją rodzić dziecko, że ma zaburzoną koncentrację, nie panuje nad swoimi emocjami. Próbowano leczyć go w różny sposób, różne leki mu podawano, ale nie widać było efektów. Jednak rodzina miała nadzieję, że będzie lepiej. Bardzo w to wierzyli, a jednocześnie byli załamani tym, że musieli członka rodziny jakoś tak od siebie odseparować, że nie potrafią mu pomóc. Starali się go jednak wspierać w tej całej hospitalizacji. Odwiedzali go tam, pytali, jak się czuje. Generalnie za wiele rzeczy tam nie miał, ale jedyne, co tak na spokojnie mógł korzystać, to były właśnie kartki i kredki. I Rob bardzo dużo rysował. Zaciekawiona Candice postanowiła zapytać w ramach takiej luźnej konwersacji, co tam robi, maluje, czy pokaże. I gdy wzięła jego rysunek do ręki, to zamarła. Dlatego, że okazało się, że wszystkie rysunki Robiego przedstawiają jego emocje, a dokładniej to, jak zabija swoich członków rodziny. I na większości z nich była właśnie macocha, czyli Candice. Oprócz tej sytuacji były też liczne spotkania z terapeutą. Cała rodzina tam była i to były takie spotkania, podczas których miał po prostu przeprosić swoją macochę, przyznać się do błędu, wyrazić skruchę. Byłaby to taka oznaka, że faktycznie robi zdrowieje. I on tam od niechcenia mówił, przepraszam. Jednak za każdym razem macocha mówiła, słuchaj, ja ci nie wierzę, ty nie mówisz tego uczciwie. Mówisz to tak, jakbyś chciał mieć z głowy. I on nawet nie próbował się postarać przyznać do błędu. W efekcie mijało 6 miesięcy, minął rok, 2 lata, 3 lata, 4 lata... A oni ciągle nie widzieli poprawy. Ciągle były z nim problemy, a on nie widział, że robi coś złego. Pewnego razu podczas tych rozmów po prostu wybuchł. Jakby chyba przestał, zdjął maskę, przestał udawać. I było jak wcześniej. Tak jakby w ogóle ta terapia nic nie dawała. I to był taki moment, w którym Candice stwierdziła, że jest tylko jedno wyjście z tej sytuacji. Candice wiedziała, że robi... Obwinia ją o to wszystko, że to przez nią nie może wrócić do domu, tak uważał Robbie. I choć ona mu starała się wytłumaczyć, że to tak nie jest, że po prostu chodzi tylko o to, żeby i z nim było dobrze i każdy w domu czuł się dobrze, to jednak miała wrażenie, że póki nie zniknie z ich życia, w sensie Robiego i Rona, to Robi nie będzie mógł wrócić do domu. I miała taką nadzieję, że jeżeli rozstanie się z Ronem, to po prostu Robi wróci do domu, Ron się nim zajmie, da mu tę uwagę, bo jednak chłopak już ponad 4 lata był poza domem, nie miał rodziców jakby przy sobie, to może jednak jeszcze będzie dobrze, że uratuje się tego chłopaka. No i Candice porozmawiała z Ronem, stwierdzili, że może faktycznie to jest jakieś rozwiązanie. Postanowili wziąć rozwód. Robi z kolei wrócił do domu. Była to taka ich ostatnia nadzieja, że będzie lepiej, bo jeżeli chłopak wróci do domu, będzie się czuł kochany, no to może po prostu jakoś się uda nad nim zapanować. Ron też miał za zadanie nauczyć go po prostu być mężczyzną. Też przedstawić mu jakieś takie podstawowe zasady, jak żyć. Chłopak miał już 17 lat i potrzebował w końcu wrócić do domu. Natomiast po tej sytuacji, kiedy Candice rozwiodła się z Ronem, już nigdy więcej nie rozmawiała z Robim. Nie mieli żadnego kontaktu też, ani też online. Nie pisali do siebie listów, absolutnie żadnego. Niestety ta decyzja za wiele nie zmieniła, jak się później okaże. Początkowo Ron ustalił zasady, których Rob się trzymał. Miał unikać alkoholu i marihuany i innych narkotyków, wracać o konkretnej godzinie. Ron uważał, że rutyna dobrze mu zrobi. Natomiast nie miał oczekiwań, że będzie miał nieskazitelnego syna. Wiedział, że będą trudności, że są te różne problemy, które muszą razem pokonać. Miał jednak nadzieję, że dzięki tym zasadom jakoś sobie poradzą. I faktycznie, na początku radził sobie całkiem nieźle, ale kiedy skończył 18 lat, zdecydował się, że czas się wyprowadzić. W tym czasie znalazł pracę, miał dziewczynę, więc jego tata uznał, że to będzie dobra decyzja i czemu nie, wszystko wyglądało na to, że będzie w porządku. I tutaj jest moment, w którym trochę źródła się rozmijają, bo teraz wam opowiedziałam historię z punktu widzenia macochy i taty Robiego. Natomiast jest też inna wersja, którą znalazłam. I według tej wersji historia Robiego od momentu, w którym groził swojej macoszy, była taka, że trafił, to prawda, na oddział psychiatryczny, jednak w ciągu tych 5 lat non-stop zmieniał te placówki. Nie za bardzo wiem z jakiego powodu, ale podejrzewam, że może się tam nie odnajdywał. Ostatecznie między 2003 a 2005 roku trafił pod taką kompleksową opiekę w firmie Cooper, gdzie miał prywatną psychoterapię, terapię rodzinną, także poradnictwo narkotykowe. I był to taki najdłuższy przystanek w jego 5-letniej podróży przez program tych wszystkich takich pomocy dla nieletnich, który właśnie rozpoczął, gdy miał 13 lat i został oskarżony o dokonywanie tych zabójczych gruźb w stosunku do swojej macochy. I znalazłam też informację, że poradzono rodzicom, aby na ten czas trafił do rodziny zastępczej. W tym czasie chodził do liceum Papillon La Vista High School i tam został oskarżony o napaść trzeciego stopnia. Było to w 2003 roku. Z kolei w marcu 2005 roku został oskarżony o posiadanie marihuany z zamiarem dystrybucji. A następnie w tym samym roku, tylko że pod koniec, zlecono mu ukończenie programu uzależnień, czyli po prostu wysłano go na przymusowy odwyk. W tej wersji również podkreślane jest to, że jego tata bardzo angażował się w jego terapię i go wspierał, jednak nie wygląda to tak jak tej wcześniejszej, którą wam przedstawiłam. I według tej wersji do sierpnia 2006 roku państwo faktycznie jakoś wspierało Robiego, tej jego pomocy, znaczy pomocy dla niego, tej całej opiece psychiatrycznej, ale ponieważ Robi ukończył 18 lat, choć w tym stanie dopiero 19 lat oznacza pełnoletność, uznano, że już nie podlega dalszym jakby usługom, że już nie ma środków na to, aby go wspierać, bo to leczenie kosztowało 265 tysięcy dolarów rocznie. Znalazłam jeden taki wywiad, w którym dyrektor tej placówki ostatniej, w której był 2 lata, powiedział, że ta decyzja była godna pożałowania, dlatego że Stan powinien zrobić wszystko, aby można było kontynuować to leczenie, a zamiast tego podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy. Z kolei i tutaj znów znalazłam sprzeczne informacje, dlatego że urzędnicy, którzy wypowiadali się potem na temat tej sytuacji, powiedzieli, że to Robi odmówił dalszego udziału w tej terapii. W związku z czym postanowili oni wypowiedzieć mu tę umowę i powiedzieli, że to było bardziej oparte na takiej irytacji niż dowodzie, że Robi został wyleczony albo przynajmniej jakoś zaleczony. I potem też dzieją się dziwne rzeczy według tych innych artykułów, które znalazłam, dlatego że wcześniej przedstawiłam wam wersję, w której rodzice Robiego się rozwodzą, żeby on mógł zamieszkać z tatą, właściwie macocha i jego ojciec. A tutaj znalazłam z kolei informację, że co prawda na chwilę Robi zamieszkał ze swoim tatą, ale coś tam między nimi się nie udało, była jakaś kłótnia i ta wyprowadzka Robiego nie była taka frywolna, w sensie taka, no ja chcę się wyprowadzić, tylko to podobno była kłótnia. I tak też to przedstawia osoba, u której zamieszkał, czyli Debora Mauraka-Kowak. Nie wiem, czy dobrze to czytam, bo to dosyć takie specyficzne nazwisko. Otóż była ona pielęgniarką chirurgiczną i mamą jego 2 kolegów z liceum. Wraz ze swoim mężem postanowiła, że Robi może u nich zostać. Potem, jak opisywała go w wywiadach, a właściwie ten dzień, w którym pojawił się na jej ganku, to, że wyglądał jak taki opuszczony szczeniak, który potrzebuje, aby ktoś się nim zajął i nie mogli mu tego odmówić. I wydaje się, że Robi całkiem dobrze się tam odnajduje. W międzyczasie właśnie rozpoczyna pracę w McDonaldzie, spotyka się z dziewczyną, ale gdzieś po drodze rezygnuje z nauki w liceum, a następnie postanawia ubiegać się o prawo jazdy. Udaje mu się je zdać, więc wkrótce staje się pełnoprawnym kierowcą. Choć wydaje się, że wszystko jest w porządku, to Debora określa Robiego jako niespokojnego, jakby był może podczas jakiejś depresji. Taki jest bardzo przygnębiony według niej, ale stara się zadbać o niego i ugościć jak najlepiej umie. W 2007 roku, pod koniec listopada, znowu pojawiają się problemy z Robim. Zaczyna on nadużywać alkoholu, sięga też po narkotyki. Również zostaje przyłapany na tym, że umożliwia pić nieletnim alkohol. A 19 grudnia 2007 roku miał być potem za to sądzony. Według lokalnych źródeł pojawia się też taka sytuacja, że grozi on zabiciem lokalnej nastolatce, ponieważ uważał, że dziewczyna ukradła mu odtwarzacz CD. Więc znowu się pojawiają przesłanki, że prawdopodobnie Robim buzuje jakiś gniew i sobie z nim nie radzi. Okazuje się też, że zrywa z nim dziewczyna, a parę dni później traci pracę w McDonaldzie, gdyż zostaje przyłapany na kradzieży $17. Robi, który już miał dosyć długą historię, prawdopodobnie depresji, bo to nigdy tak w 100% nie zostało zdiagnozowane, co mu tak naprawdę dolegało, bo tych jednostek było naprawdę dużo. Plus te wydarzenia, które się dzieją, to, że opuszcza dom, że nie dogaduje się z rodziną, że może czuje się jakiś taki niechciany, że jeszcze zostawia go dziewczyna, z którą gdzieś tam chyba wierzył, że im się uda, bo to już była dosyć długoletnia dziewczyna. Przy okazji jeszcze dochodzi do tej sytuacji z McDonaldem. Nie za bardzo wiem, po co on też kradł te $17, ale może na coś mu tam były potrzebne, może chodzi właśnie o te kwestie narkotyków albo alkoholu. Więc naprawdę z Robim dzieje się źle. Czwartego grudnia Robi udaje się do swojej mamy. I właściwie to pierwsza taka wzmianka, bo do tej pory nawet nie do końca było wiadomo, czy utrzymują ze sobą kontakt, ale okazuje się, że od czasu do czasu u niej bywa. I jego mama postanawia zrobić obiad dla niego i jej 2 córek, które ma z nowym mężem. Tego męża akurat nie ma w domu, Pojechał on akurat do Tajlandii, prawdopodobnie na jakieś wakacje, z tego co zrozumiałam. A następnie spędzają razem miły wieczór przy obiedzie i Robi kręci się trochę po domu. Prawdopodobnie jest to moment, w którym postanawia zabrać karabin szturmowy jego ojczyma, którego używał do swojego hobby, czyli strzelania. Później ojczym potwierdzi, że zostawił w szafie czarny karabin w stylu AK-47, aby jego żona mogła się chronić i swoje córki przed intruzami, gdy go właśnie nie będzie. Co ciekawe, oni rozwiedli się w zasadzie 11 lat wcześniej, ale ze względu na to, że mieli dwójkę dzieci, dalej mieszkali razem. 5 grudnia 2007 roku zmienia się wszystko. Wydarza się coś, co na zawsze odmienia losy tych wszystkich osób, które wam do tej pory przedstawiłam, a przy okazji i tych, o których jeszcze nie było mowy. O godzinie 13 do Debory, która jest pielęgniarką i akurat jest poza domem, dzwoni Robi. Informuje ją, że w sypialni zostawił pewną notatkę, ale nic więcej nie chce wspomnieć. Kobieta próbuje go przekonać do tego, aby jej po prostu powiedział, o co chodzi, a nie tam mówi, że jakąś notatkę, a co Robi, odkłada słuchawkę. Kobieta postanawia jak najszybciej wrócić do domu i sprawdzić, o co chodzi z tą notatką, bo poczuła jakieś takie dziwne uczucie, jakiś niepokój, że coś jest nie tak. Okazuje się, że jest to notatka samobójcza. Bardzo kobietę niepokoi i postanawia jak najszybciej udać się na policję, dlatego że myśli, że Robi chce popełnić samobójstwo. W tym czasie jeszcze nie dochodzą do niej wieści o tym, co się dzieje, dlatego że nie ogląda telewizji, nie słucha radia, no nie ma skąd się dowiedzieć, a dzieją się straszne rzeczy w niedalekiej galerii handlowej. W notatce, o której wam wspomniałam, pojawiają się takie wiadomości jak to, że Robiemu jest wszystkiego żal, że on nie chce już być dłużej ciężarem. Pisze też tam swoją wolę, że chciałby na przykład, żeby jego zielony Jeep Cherokee trafił do jego mamy, że jego przyjaciele mogą wziąć co tylko by chcieli. Generalnie no, brzmi to naprawdę jak taki list pożegnalny. W międzyczasie do kobiety dochodzą wiadomości o tym, że w tej pobliskiej galerii są jakieś strzały, że jest jakaś strzelanina, która zaczęła się w tym mniej więcej czasie, kiedy ona próbowała ustalić w ogóle, co się dzieje z Robim, ale nie udało jej się to. Dociera do pracy i wtedy dowiaduje się, że po prostu w tej galerii wydarzyła się jakaś masakra. Jej pierwsza myśl jest taka, że być może Robi ma z tym coś wspólnego. Według niej był w tym czasie w depresji, chociaż wyglądał, jakby radził sobie coraz lepiej, ale gdzieś to ukłucie się pojawia, ale na razie oczywiście nikomu nie zdradza tych swoich myśli. Do tego dochodzi ta notatka, no zgłosiła to na policję, ale wiadomo, no policja szuka Robiego i nie za bardzo wie, co z nim będzie. Co gorsze, w tej notatce jeszcze pojawia się takie słowo, takie zdanie właściwie, że teraz będę sławny i to jakoś tak sprawia, że nakierowuje myśli Debory na tą galerię i na tą strzelaninę, że o matko, byle tylko to nie był Robi, żeby tylko nie on to zrobił. Chociaż kobieta jeszcze uspokaja się tym, że według niej, chociaż miał te problemy i z alkoholem i z narkotykami, to ogólnie był dosyć spokojnym chłopakiem, kochał zwierzęta, bardzo lubił słuchać muzyki, grał w gry wideo, jak to określiła, no takie normalne rzeczy, jak to robią nastolatki. Ogólnie Deborze bardzo było żal Robiego, pozwoliła mu zostać i chciała się nim zaopiekować, bo właśnie bardzo chciała go postawić na nogi, liczyła, że może oni mu pomogą, że może takie właśnie ciepło rodzinne, że jak Robi poczuje się chciany, to będzie lepiej i ta depresja jakoś minie. Ale niestety nie udało się. Na godzinę przed całą tragedią niepokojącą wiadomość otrzymuje matka Robiego. Brzmi ona mniej więcej tak.
Hi mom, it's me. I just wanted to let you know that I loved you. I'm sorry for everything. I'll see you later. Bye.
Cześć mamo, to ja. Chciałam tylko powiedzieć, że cię kocham. Przepraszam za wszystko. Zobaczymy się później. Pa. Identyczne wiadomości wysyła do byłej dziewczyny Casey i byłego współpracownika, z którym ostatnio zaczął utrzymywać bardziej regularny kontakt. Ta wiadomość brzmi mniej więcej tak. Kocham cię. Żałuję wszystkiego. Odejdę w odpowiedni sposób. O 13:36 Robi wydaje się nieuzbrojony. Chodzi do domu handlowego von Maur w czarnej bluzie i trampkach. W przejściu krótkiego dystansu do sklepu zatrzymuje się na sekundę, odwraca i wychodzi. Wraca 6 minut później, tym samym wejściem, ale tym razem udaje się bezpośrednio do windy po swojej prawej stronie. Tym razem na nagraniu można zauważyć, że trzyma coś w stylu półautomatycznego karabinu, który, jak się później okaże, jest tym, który skradł z domu ojczyma. Jest wyposażony także w 2 magazynki z 30 nabojami. Wchodzi do windy i wjeżdża na najwyższe piętro. Około 13:43 Robert wychodzi z windy na 3 piętrze i zaczyna strzelać. W ciągu 6 minut zabija 8 osób, rani 4 inne, po czym decyduje się na strzał samobójczy. Wystrzela ponad 30 pocisków, rani 12 osób. W tym czasie 6 umiera na miejscu. Jedna osoba dociera do szpitala, ale po 45 minutach niestety umiera. Druga osoba umiera w trakcie dojazdu do szpitala. Jedna z kobiet, która jest świadkiem tego wydarzenia i ukryła się gdzieś w galerii, dzwoni na policję i w tym czasie rozmawia z dyspozytorem. Przez pierwsze 70 sekund słychać tylko strzały z pistoletu. Dyspozytor krzyczy halo, halo, ale nikt się nie odzywa. Nagle wydobywa się dźwięk, jest to głos kobiety, która mówi, że bardzo się boi, że się ukryła w galerii, że jest świadkiem strzelaniny, że to jest jakiś szaleniec, wszędzie strzela, a już jest sporo osób rannych i nie za bardzo wie, co ma zrobić. Dyspozytor próbuje opanować jej emocje, uspokaja ją, dowiaduje się mniej więcej, co się dzieje, jednocześnie przekazuje informacje dalej. W pewnym momencie kobieta mówi, że wydaje jej się, że napastnik nie żyje. Leży na ziemi, a obok niego jest pistolet. Jest to moment, w którym policja wkracza do środka. W tym czasie siostra Roberta dowiaduje się o strzelaninie i postanawia jak najszybciej zadzwonić do swojego ojca i swojej mamy, czyli Candice, i poinformować ich o tym, co się dzieje i o swoich podejrzeniach, że być może ma z tym coś wspólnego robi. Okazuje się, że ojciec Roberta, czyli Ron, jest w pobliżu tej galerii, właściwie niecałą przecznicę od niej, i postanawia podejść do policjanta. Podchodzi do niego z walącym sercem i cały czas wierzy, że może jest takim nadopiekuńczym ojcem, że może przesadza, może to jakaś paranoja, ale czy mógłby się upewnić, że tym napastnikiem nie jest jego syn? Bo on musi się po prostu upewnić, bo ma podejrzenia, że to może być on. Policjant bierze od niego dowód, znika gdzieś. Mijają minuty, kiedy Ron po prostu mało tam zawału nie zostanie, bardzo się stresuje. Wraca w końcu policjant, niestety ze smutną wiadomością. Twierdzę, że napastnikiem jest syn Rona, czyli Robert. Ron jest roztrzęsiony, zaczyna płakać, dzwoni do Candice, która właśnie słyszy, że on płacze, pyta, co się dzieje. Ron mówi, on to zrobił. Candice nie wytrzymuje, zaczyna krzyczeć, płakać, a na końcu mdleje. Późniejsza sekcja zwłok Roberta wykaże, że miał on w swoim organizmie około 200 nanogramów na mililitr walium, co stanowiło taką minimalną, dolną granicę jego zastosowania terapeutycznego. W jego organizmie nie znaleziono śladu żadnego innego leku, więc można było przypuszczać, że Robert od pewnego czasu nie brał zalecanych leków. W trakcie napadu strzela do wielu osób, 12 rani, 8 niestety umiera, ale 4 udaje się przeżyć. Wśród nich są 2 poważnie Ranne osoby są to pracownicy sklepu Fred Wilson, 61 lat, który był kierownikiem działu obsługi klienta. Trafił on do szpitala z raną postrzałową klatki piersiowej, stracił bardzo dużo krwi, nie miał pulsu, ale udało się go przywrócić do życia i następnie odzyskał przytomność, przeżył atak. Drugą poważnie ranną osobą była Michaela Oldham, 65-letnia kobieta, która również była pracownikiem obsługi klienta. Odniosła ona ciężkie obrażenia brzucha i pleców, ale udało jej się pokonać ten stan. Na szczęście przeżyła cały napad, jednak w późniejszym czasie, przez to, że nie była już w stanie stać przez długi czas i nie mogła pracować już pod rząd 8 godzin, mogła mieć jedynie 4-godzinne zmiany tygodniowo, została zwolniona. Inną ocalałą osobą był 34-letni klient Jeff Shepard, który został poddany leczeniu i dosyć szybko zwolniony, wypisany ze szpitala z powodu rany postrzałowej w lewe ramię i palec lewej dłoni. Wśród osób, które także przeżyły atak, znalazła się 34-letnia Mandy Heidi, która jedynie miała siniaki, bo dostała fragmentem pocisku w lewą nogę. Nie została ona przetransportowana do szpitala, nie wymagało tego jej obrażenie, więc właściwie nawet nie zaliczono jej do ofiar tej tragedii. Pojawiły się także wzmianki o dwóch osobach, które zostały wysłane do szpitali, jednak nie trafiły one tam z tego powodu, że zostały postrzelone, więc nie zaliczano ich do ofiar Robiego. Dla Nebraski był to prawdziwy szok, dlatego że był to najbardziej śmiercionośny atak, odkąd Charles Starkweather zabił tutaj 10 osób w latach 1957-58. Jednak najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że te jego działania Robiego, nie przyszły bez znaków ostrzegawczych. Ale te sygnały też nie były do końca ignorowane. Wydaje się, że wiele osób walczyło o to, aby było lepiej, jednak gdzieś po drodze coś zawiodło i ciężko było określić co. 7 grudnia policja wydała notatki samobójcze, które zostały napisane przez Robiego. Pierwsza notatka była skierowana do rodziny, druga do przyjaciół, a trzecia zawierała jego wolę. W tych notatkach było napisane m.in. to, że Robi uważał, że to była jego jedyna opcja, że wie, że wszyscy zapamiętają go jako potwora, ale bardzo prosi, żeby go zrozumiano, że on po prostu nie chce być obciążeniem dla tych, na których mu najbardziej zależy. I chce po prostu wziąć ze sobą kilka kawałków, teraz powiem w cudzysłowie, tego gówna. 2 tygodnie po strzelaninie znaleziono kolejną notatkę samobójczą, która utknęła w biblioteczce w domu, w którym mieszkał Robert przed strzelaniną, czyli w domu Debory. Napisał tam, że wydaje mu się, że nic nigdy mu się nie udaje, że wszystko jest przeciw niemu i że wie, że tak naprawdę nigdy on tego nie zrozumie i inni go nie zrozumieją, że zawsze będzie miał jakieś problemy i zawsze będzie problemem dla innych. I nie chce kłamać, że się nie boi, ale że cokolwiek się stanie, to wie, że i tak nie może być tak źle, gdy się już umrze. I że po prostu prosi, że nie chce, aby Casey, czyli jego dziewczyna była, albo rodzina, aby dowiedzieli się o tym, co zamierza zrobić. Ustalono też, że ta notatka została prawdopodobnie napisana przed pozostałymi trzema, ponieważ według niej, na podstawie tego, co napisał, specjaliści orzekli, że nie planował popełnienia masowego morderstwa. Myślę, że to jest dobry moment, aby uczcić pamięć tych ofiar, przedstawić wam pokrótce osoby, które tego dnia zginęły. Wśród ofiar byli głównie pracownicy i klienci tego miejsca i mieli oni między 24 a 66 lat. Ofiarami tej tragedii byli Gar Sharp, 48-letni klient i mieszkaniec Lincoln, John McDonald, 65-letni klient i mieszkaniec Kansas Bluffs, Iowa, Angela Shuster, 36-letni pracownik, Maggie Webb, 24-letni pracownik, Janet Jorgensen, 67-letni pracownik, Diane Trent, 53-letni pracownik, Gary Joy, 56-letni pracownik oraz Beverly Flynn, 47-letni pracownik. Janet Jorgensen, która miała 67 lat i była pracownikiem tego centrum handlowego, miała troje dzieci i 8 wnuków. Wraz z mężem świętowałaby 50. rocznicę ślubu. Jej rodzina powiedziała, że kobieta uwielbiała pracę w tym centrum handlowym, pracowała w dziale kryształów, wykonywała też dużo pracy charytatywnej, była przyjazna i towarzyska, bardzo popularna, bardzo szanowana. Pracowała w tym centrum handlowym od początku jego otwarcia. Maggie Webb była najmłodszą z ofiar Robiego. Za 2 tygodnie skończyłaby 25 lat. Pochodziła z Port Byron w Illinois. Właśnie przeprowadziła się do Omaha w listopadzie i pracowała jako przyszły menadżer Von Maur, czyli tym centrum handlowym. Była miłośniczką kotów. Ukończyła USA z dyplomem administracji biznesu w 2005 roku. Jeden z jej przyjaciół po jej śmierci powiedział, że jest zły, jest bardzo zły na tego dzieciaka, bo nie rozumie, dlaczego zabrał kogoś tak pięknego, tak dobrego z tego świata i co nim kierowało. Gary Sharp był 48-letnim klientem, który akurat znajdował się na 3. piętrze centrum handlowego, gdy złapała go fala ognia. Mężczyzna wybrał się tam, aby dokupić parę ubrań, bo w planach miał podróż służbową. Był krajowym menedżerem sprzedaży w firmie, która zajmowała się naukami przyrodniczymi. Dorastał na farmie w Curtis. Miał syna Steve'a, którego bardzo kochał. Był też dobrym człowiekiem dla zwierząt i bardzo dbał o ekologię. Jego syn po całym tym ataku powiedział, że jego ojciec był najlepszym przyjacielem. Nie wie, jak on sobie teraz poradzi. Steve dodał też, że ostatnim razem, kiedy rozmawiali, był akurat w pracy, a jego tata powiedział: kocham cię, jesteś w pracy i myślisz 2 razy o powiedzeniu tego, a wiesz, cieszę się, że to zrobiłem. Kocham cię. 56-letni Gary Joy był pracownikiem centrum handlowego. Uwielbiał pisać wiersze i opowiadania. Zaznaczył też, że po śmierci chce oddać swoje narządy. Starał się zawsze wszystkim pomagać. Jego 91-letnia mama Ines Joy powiedziała, że to właśnie chciał robić, pomagać innym. Angela Shuster, czyli 36-letnia pracowniczka galerii, pracowała jako kierownik działu dziewcząt na 3. piętrze. Pracowała w centrum handlowym od około 10 lat. Przyjaciele wspominali, że Angie była bardzo słodką i delikatną osobą. Była kochana przez wszystkich, którzy ją znali. Była też oddaną siostrą i ciotką. Była bardzo bliska obu swoim siostrom oraz swoim siostrzeńcom. Naprawdę kochała dzieci i cały czas mówiła o swoich siostrzeńcach i siostrzenicach. Miała chłopaka, była w nim bardzo zakochana i cieszyła się życiem. Utrzymywała kontakt ze wszystkimi przyjaciółmi. Miała też wielu oddanych przyjaciół w całym kraju. Także tych, których znała z dzieciństwa. Za 18 miesięcy miała brać ślub ze swoim chłopakiem. John McDonald był 65-letnim klientem galerii. Z zawodu był kapelanem Departamentu Straży Pożarnej i Policji w Clive. W czwartek rano powiedział swojej siostrze, że wybiera się na świąteczne zakupy ze swoją żoną. W trakcie tych zakupów został postrzelony. Jego siostra wypowiadała się potem, że ludzie cieszą się z zakupów świątecznych, przyjemne popołudnie, a potem nagle tracą życie. to jest okropne, bo jej brat był łagodną osobą, był bardzo dobry, wszystkim pomagał, a jednocześnie sam nie za bardzo lubił korzystać z pomocy. Jednak to, co chciałaby, żeby ludzie zapamiętali, to to, żeby poświęcili trochę czasu i uwagi, aby zastanowić się nad tym, gdzie są, co się dzieje i czy przypadkiem nie trzeba komuś pomóc. Verlie Flynn była 47-letnim pracownikiem von Maur. Była matką trójki dzieci, a tego dnia stacjonowała na stanowisku pakowania prezentów świątecznych. To był jej drugi sezon, była też agentką nieruchomości, jednak zawsze w okresie Bożego Narodzenia postanawiała wziąć udział w pakowaniu prezentów, bo dla niej to była świetna zabawa i bardzo podobało jej się to, że potem otrzymywała odpowiednią zniżkę. Nie robiła tego za pieniądze tak naprawdę, ale lubiła pracować. Diane Trent była 53-letnim pracownikiem galerii. Pracowała w biurze rekrutacyjnym. Miała 5 rodzeństwa. Pozostawiła po sobie 4 siostry i brata, których bardzo kochała. Dorastała w Omaha, więc całe życie spędziła w tym otoczeniu. Uwielbiała święta i zakupy. Kochała zwierzęta. Miała taką opinię, że każdy, kto ją spotka, to od razu ją uwielbiał, bo miała wokół siebie taką dobrą aurę. Była też świetną ciotką dla swoich 10 siostrzenic i 13 siostrzeńców. Po całej tej tragedii zaczęły się różne przepychanki. Wszyscy szukali winnego. Nie wiadomo było, kogo za to ukarać. Każdy więc zabierał głos i się tłumaczył. Oświadczenie postanowiła wydać zastępca prokuratora okręgowego Sandra Markley, która powiedziała, że wszystkim zależało na tym dziecku, że przejrzała jego wszystkie dokumenty i oczywiście dużo się zastanawiała, w którym miejscu popełniono błąd, ale według tego, co było w jego historii, to nic nie wskazywało na to, że był w jakikolwiek sposób szkodliwy. Tak właśnie przedstawili to urzędnicy państwowi, że z ich strony po prostu sprawa była jasna, nie wydawało się, jakby trzeba było podjąć odpowiednie kroki co do niego, że w różnych ośrodkach zdarzały się dużo poważniejsze przypadki, które wymagały większej ingerencji, a tutaj wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze. Markley powiedziała też, że według jej notatek chłopak był w dobrym stanie, miał odpowiedni nadzór. Oczywiście nie wszystko było idealne, ale przecież mają do czynienia z wieloma niespokojnymi dziećmi, a on wydawał się jakby nie sprawiał większego zaniepokojenia niż one. Głos zabrał również Denise McCarville, czyli dyrektor tego ostatniego ośrodka, w którym Rob się znajdował i uważał, że po prostu doszło do zaniedbania, że gdyby to był taki jawny problem ze zdrowiem fizycznym, gdyby na przykład miał białaczkę, to nikt by nie powiedział, że zrobiono tyle, ile było możliwe. I nie byłoby to ścigane, bo wtedy problemy by występowały i widać by to było gołym okiem. Jednak tutaj coś zawiodło. Prawdopodobnie system zawiódł i samo to, że chłopak napisał w liście, że jest ciągłym rozczarowaniem, przepraszał za to, co przeszedł, sprawiał, że można było założyć, że po prostu wołał o pomoc. I na koniec znalazłam takie rozważania na różnych portalach, które zebrałam w pewną całość i myślę, że fajnie by się było na tym zastanowić. A przy okazji chciałam was tak uczulić, że może czasami warto się rozejrzeć wokół siebie, czy ktoś nie potrzebuje naszej pomocy, czy ktoś tam gdzieś nie woła o tą pomoc, czy nie jest samotny, czy nie ma jakichś takich większych problemów, bo czasami te ciche i spokojne osoby to są właśnie te, które gdzieś tam w środku krzyczą najbardziej. I ogólnie pojawiło się wiele dyskusji. Też oczywiście był spory atak na rodziców Robiego, że gdzie oni byli, dlaczego się nim nie interesowali, dlaczego temu nie zapobiegli. Tylko, że nikt nie sprawdził, że oni Przez lata próbowali coś z nim zrobić, tylko chyba też po prostu sami nie dali rady. I pojawia się ta myśl, że coś się takiego mogło wydarzyć w jego życiu, że 19-latek odczuwa całkowitą porażkę, że chce zabić siebie, a przy okazji zabić innych i idzie do centrum handlowego i robi taką masakrę. Co się w ogóle wydarzyło, że Robert czuł się aż tak bardzo przytłoczony jakimś bólem emocjonalnym, że zabiera ze sobą 8 osób? Nadciągały święta Bożego Narodzenia, okres, kiedy jesteśmy bardziej weseli, poszukujemy prezentów dla bliskich, cieszymy się na zbliżające święta, a tutaj Robert jest w najgorszym swoim stanie. Być może przez to, że nie bierze leków, być może czuje porażkę, że wszystkie rzeczy zadziały się naraz. Trochę mi się kojarzy serial 13 powodów, też jest taka książka. Nie wiem, czy kojarzycie, ale tam też ukazane jest to, że malutkie szczególiki zebrane w całość sprawiają, że ktoś po prostu już nie chce dłużej żyć. Dlatego pamiętajcie, że czasami jeżeli możecie czegoś złego, że tak powiem, nie zrobić, zapobiec, to też jest ważne. Bo stanie i patrzenie, jak innemu dzieje się krzywda, to również jest zła rzecz. Więc tak jak mówię, bądźmy empatyczni. Bo nie wiemy, co się dzieje, ale być może nasz miły gest może zapobiec jakiejś tragedii. Dr Leon Lindom, psychiatra, który pisze dla Loveprout, od razu zasugerował, że Robert był socjopatą. Według niego to, że Robert w swoim liście napisał, że był nieszczęśliwy i przeszkadzał innym w jakiś sposób, sprawia, że można go tak traktować, a być może nawet jako psychopatę. Według niego w tej notatce pojawiają się takie śmieszne kłamstwa. Robi tam na przykład, pisze, że nie chce, żeby ktokolwiek za nim tęsknił, a według niego to oznacza dokładną odwrotność, czyli wymagam, aby nikt mnie nie zapomniał. Według tego psychiatry postępowanie Robiego było celowe. Wszedł i opuścił centrum handlowe, rozejrzał się, wrócił z ukrytą bronią. Następnie strzelił, zabił 8 osób, ranił 5. Następnie jeszcze sobie postrzelał, a na koniec się zastrzelił. Wiedział, że tym wszystkim przyciągnie uwagę, że ludzie będą się zastanawiać nad tym, dlaczego to zrobił, kim on był, co się w ogóle działo. I być może tej uwagi właśnie szukał. Psychiatra wskazuje też na kolejne kłamstwo w notatce, kiedy to Robert nie obwinia swojej rodziny o to, że się go w jakiś sposób wyparła, że go nie wspierali, ale według niego w rzeczywistości nienawidził ich i chciał po prostu jakoś ich ukarać. Być może dlatego zabił tyle osób, żeby potem oni żyli z tym brzemieniem. Jeśli chodzi o kwestię brania leków, czy to być może to zaważyło na tym ataku, to dr Lindom tłumaczy to w ten sposób, że wszyscy dyskutowali o tym, co się stało, a niektórzy zastanawiali się nad tym, czy był w depresji i czy przyjmowanie leków być może miało na to wpływ. Jednak on uważa, że ludzie czują się lepiej, obwiniając o to brak leków, niż gdy mieliby przyjąć, że robiła to całkiem świadoma osoba. Mężczyzna uważa też, że ze strony Robiego było to całkiem przemyślane, że na swój sposób łaknął on sławy, a przy okazji wymyślił bardzo kreatywny sposób torturowania ludzi, którzy go znali do końca życia. I według niego to jest po prostu moc, to jest takie władcze. Czyli Robi nie żyje, a dalej jakby za grobu ma na nie wpływ, czyli być może o to mu właśnie chodziło. Zostanie w pamięci innych na zawsze. Dzień po strzelaninie głos zabrała mama Robiego i postanowiła wygłosić oświadczenie, w którym wyraziła kondolencje dla ofiar. 13 grudnia 2007 roku przeprosiła formalnie za działania swojego syna w Good Morning America. Udzieliła wywiadu, w trakcie którego powiedziała, że musiała przeprosić tych ludzi, że jest jej okropnie przykro i że wie, że jej przeprosiny nie mogą zadośćuczynić tym wszystkim osobom, które straciły swoich bliskich 5 grudnia i bardzo żałuje, że nie może cofnąć czasu. Po tym wszystkim kobieta wpadła w rozpacz. Powiedziała też, że w ubiegły czwartek szukała leczenia psychiatrycznego, że wyszła ze szpitala, żeby zaplanować pogrzeb Robiego i pochować syna, ale nie powiedziała, gdzie otrzymała leczenie i czy będzie ono kontynuowane. Na koniec zapytana o to, co ludzie powinni myśleć o jej synu, odpowiedziała, że wiem, że nie jestem idealna, wiem, że on też nie był, ale ty mi powiedz, zwróciła się do dziennikarza, co mogłam zrobić inaczej, zrobiłam, co mogłam. To już wszystkie informacje, jakie udało mi się zebrać o tej sprawie. Wiem, że słychać może, że gdzieś tam mnie przygnębia, jest dosyć trudna ta sprawa, ale jest mi podwójnie przykro, dlatego że jak wgłębiłam się w historię Robiego, to gdzieś zobaczyłam tam bardzo samotne dziecko. Wiadomo, nie jestem specjalistką, nie mam wszystkich szczegółów o tej sprawie, jednak miałam takie poczucie, że gdzieś rodzice po drodze zawiedli Robiego, że gdzieś ten tata za bardzo bał się wziąć odpowiedzialności za jego zachowanie, że potem przestał już być dla niego autorytetem, że mama też za bardzo się tam nie udzielała, że gdzieś najbardziej na nim zależało tej macoszy, która próbowała o niego walczyć, ale z kolei też się go zaczęła bać, więc sytuacja była trudna. Bo jednak jeżeli 19-latek decyduje się na taki krok, bardzo drastyczny tak naprawdę, to coś złego się musi dziać u niego i nie wiem, gdzie jest prawda, czy faktycznie pokłócił się z tatą, czy sam zadecydował, że pora się wyprowadzić, ale może po prostu to też było za wcześnie. Może po tych wszystkich latach, kiedy nie miał rodziny, znów za szybko został jej pozbawiony, a potem kawałek po kawałku jego świat się walił. Dlatego jeszcze raz chciałabym was uczulić, abyśmy patrzyli na ludzi wokół nas i czasami starali się kogoś zrozumieć, nie oceniali innych od razu po pierwszym spojrzeniu, zastanowili się czasami, dlaczego ktoś się tak zachowuje, bo być może właśnie woła o naszą pomoc. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Jeżeli usłyszeliście dzisiaj różnicę w tym nagraniu, to wynika z tego, że pomógł mi w nim Janek, który zgłosił się do mnie i zaoferował swoją pomoc przy montażu. Jestem bardzo wdzięczna. Dał mi też kilka rad, abym lepiej nagrywała dla was te odcinki. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, że usłyszycie różnicę. I standardowo zapraszam was do komentowania, do wyrażania własnych opinii, do dołączenia do grupy Kryminalne Historie. Zapraszam was też na Instagrama, gdzie pokazuję kulisy. Mój profil tak nazywa się Kryminalna. Oraz standardowo, jeżeli macie ochotę wesprzeć moje działania, to zapraszam na Patronite'a. Dziękuję za wysłuchanie i życzę miłego dnia albo wieczoru, albo po prostu dobranoc.